Ja staję przed wami z wielką radością, co mam nadzieję będzie wypisane na mojej twarzy, ale z drugiej strony oczywiście staję z przejęciem. Cieszę się bowiem tym słowem, które za chwilę przeczytamy, bo radość to wielka, ale z drugiej strony nie chcę być przeszkodą w tym, co Bóg chce dobrego uczynić. I wiecie, jak to jest. Tak kaznodzieja właśnie ma, że to wszystko przeżywa. I to nie jest prawda, że kaznodzieja, który ma już tam jakiś staż swój, to już w ogóle dla niego powiedzieć kazanie to jak bułka z masłem. Kaznodzieja staje z tym przekonaniem, że ludzie tak naprawdę nie jego chcą słyszeć, ale że chcą słyszeć głos Ducha Świętego. I kaznodzieja nie może być w tym przeszkodą. I moją modlitwą i nadzieją jest, że tak właśnie i dzisiaj będzie. A żeby nie przeciągać, przejdźmy do Słowa Bożego. Przeczytamy dzisiaj Psalm 126. Psalm 126. Zaczyna się on od takich oto słów. Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz pełen radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nim wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Pomódlmy się króciutko. Panie, pobłogosław, prosimy, to słowo. Ożyw je w naszych sercach i pozwól, abyśmy powiązali je z naszą wiarą, aby ono mogło wypracować to, z czym je do nas posyłasz. Aby nie było tylko kolejnym, gorszym czy lepszym kazaniem, ale by to słowo było słowem Twoim. Ty mów dzisiaj do nas, Panie, o to Ciebie prosimy. Amen. Króciutko tytułem wyjaśnienia. Pieśń pielgrzymek, tak zaczynają się psalmy od 120 do 134. Dlaczego tak się zaczynają? Przypuszcza się, wytłumaczeń jest wiele, ja podam tylko to, które jest jakby najbardziej powszechnie przyjmowane. To są w innych Bibliach znajdziecie na przykład, że to są pieśni wstępowań. Chodzi o to, że najprawdopodobniej pieśni te były śpiewane podczas tak zwanych świąt pielgrzymich, podczas których Izraelici byli zobowiązani przyjść do Jerozolimy. Pięćdziesiątnica na przykład, to było jedno, święto namiotów, Pascha, to były święta, na które Żydzi schodzili się do Jerozolimy. I gdy schodzili, gdy wstępowali na tę górę, gdy wstępowali do Jerozolimy, towarzyszyły im, jak się powiada, te właśnie psalmy. To pierwsze wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie odnośnie okoliczności powstania. Jeśli chodzi właściwie o autora, nie jesteśmy pewni. Komentatorzy różnie mówią, niektórzy powiadają, a może Ezdrasz, nie wiemy. I musimy z tym się pogodzić. Ten psalm to opis takiego duchowego stanu Izraelitów po powrocie z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. Gdzie po okresie takiej euforii, radości zderzyli się z codziennością życia w zburzonej Jerozolimie. Księga Ezdrasza, Nechemiasza, ta opisuje właśnie te wydarzenia. Odsyłam, bardzo pouczająca, piękna i budująca lektura. To troszkę mi tak przypomina to, co i nasz naród przeżył. Przepraszam za taką dygresję polityczną, to nie jest polityczne kazanie, ale gdy pamiętam, jak kończyły się strajki sierpniowe. I po prostu nasz naród był taki podelektryzowany, gdy niesiono Lecha Wałęsę na rękach i gdy on mówił, że zwyciężyliśmy i gdzie te tysiące zebrane tam pod halą stoczni, pod bramą skandowały i była wielka radość w narodzie, że będzie wielki przełom i wszyscy myśleli, teraz to już będzie niebo na ziemi. No a potem żeśmy się zderzyli z rzeczywistością, że i nawet ci, którzy tak pięknie wyglądali i pięknie mówili, okazali się być tylko ludźmi, a nie herosami. I znowu takie troszkę wdarło się rozczarowanie. Ach, no miało być tak, a jest tak. Zgodzicie się? Tak troszkę było w tym naszym narodzie. Można by jeszcze inne przytaczać, że tak powiem, sytuacje, ale z tą mi się to jakoś tak bardzo skojarzyło. No więc dobrze, przyjrzyjmy się króciutko temu psalmowi najpierw w odniesieniu do tej okazji, na którą został napisany. Te pierwsze trzy wersety zawierają niesamowite takie opisy. No i tu właśnie ja się tak ekscytuję bardzo. No pierwszy werset powiada tak, że gdy Bóg wyprowadził nas z niewoli, oni mówią, byliśmy jak we śnie. To dobry stan? Błogi stan? Gdy człowiek mówi, czy to jawa, czy sen, ze zdumienia przecieramy oczy, czy to rzeczywiście się dzieje. Czy to jest to? Czy to jest możliwe? To jest czasami, my ludzie powiadamy, to zbyt piękne, żeby było możliwe. Zbyt piękne. No, Izraelici dwukrotnie doświadczyli takiego wyzwolenia z niewoli. Po raz pierwszy, gdy Bóg ich wyprowadził z Egiptu, gdy rozstąpiło się morze i oni przeszli suchą nogą przez to morze. Pamiętacie, co się wydarzyło po drugiej stronie? Wznieśli pieśń, nazywana to jest pieśnią Mojżesza. A potem jest napisane, że prorokini Miriam z innymi kobietami wzięły tamburyna i zaczęły w pląsach uwielbiać Boga i śpiewać. Radość była wielka w narodzie, bo gdy Bóg wyprowadził z niewoli, byliśmy jak we śnie. Inaczej tego nie można opisać. No ale psalmista dalej próbuje i mówi, wtedy usta nasze były pełne śmiechu. Niesamowite. Gdy Bóg wyprowadza z niewoli, nasze usta są pełne śmiechu, czy tak? Bardzo dobrze. A język nasz był pełen radości. I to jest ta atmosfera, ta elektryzująca atmosfera Bożego działania w życiu człowieka, w życiu człowieka. A tutaj mamy do czynienia jakby z narodem. To było zbyt piękne, aby było możliwe, co się działo, gdy Bóg wyprowadzał ich z Babilonu. Jaką przychylnością się zetknęli. Niezwykłe rzeczy tam się działy. Nie będę tego mówił, bo to nie jest jakby przedmiotem tego kazania, ale odsyłam, naprawdę odsyłam do księgi Ezdrasza i Nehemiasza. I wtedy, gdy inni się przypatrywali temu, co się z nimi działo, co powiedzieli? Werset trzeci i werset drugi, końcówka. Wtedy mówiono wśród narodów. Dzisiaj to się mówi tak, wow. I tak wtedy powiedzieli, niesamowite, ty słyszałeś o tym, co Bóg Izraela zrobił Izraelowi? Przecież to się w głowie nie mieści. A co się stało? A jeszcze nie słyszałeś. Sobie wyobrażam, jak inne narody, patrząc na to, co się wydarzyło w historii Izraela, reagowały. I one mówią, wielkich rzeczy dokonał Pan wśród nich. No a oni przyznawali, a co myślicie? No pewnie, że wielkich rzeczy pośród nas Bóg dokonał, bo nasz Bóg jest wielkim Bogiem, niezwykłym Bogiem. I to jest ta elektryzująca atmosfera. Nie chce się, żeby się zakończyła. Człowiek chce tam zawsze być. I tak mówi, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. No. A tu się kończy. Czy to nabożeństwo, czy jakiś taki okres w życiu się kończy. I stykamy się z tym, co się nazywa bardzo duchowo proza życia. I z tym zetknęli się Izraelici w Jerozolimie. Bo oni wrócili do miasta, które było całkowicie rozbite, zburzone. Najpierw odbudowali mury, mieli wiele różnych przeciwności, potem się wzięli za odbudowywanie świątyni. Ale to nie było proste. Przez 60 kilka lat zarzucili budowanie. Sobie wyobrażacie? Na tyle lat. Tam Bóg posyłał proroków do nich, żeby ich euforia minęła. Nie chce się, co my tu będziemy. To się nie da, na pewno się nie. Już próbowaliśmy. Nie. I nagle z tej euforii, z tego bycia jak we śnie, z tej radości człowiek jest w innym miejscu. I tak oni tego doświadczyli. I werset 4 zawiera bardzo ciekawy obraz. Tutaj jest tak napisane. Przepraszam. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Cóż to za ziemia południowa? Ziemia południowa to Negeb. Negeb, który leżał właśnie na południu. Ziemia pustynna, gdzie latem wysychały potoki. Łożyska rzek wysychały. Nie było wody. Było bardzo sucho. Życie zamierało. Mówi się o używa się terminu wadi albo wadi, zależy jak kto tam mówi. To są właśnie te wysychające podczas lata łożyska rzek. I psalmista mówi: Panie, odnów nas, tak jak wypełniasz na nowo wodą suche łożyska rzek, wyschnięte podczas lata. Joel ten okres suszy opisywał tak, posłuchajcie, to jest Joel 1:20. Nawet dzikie zwierzęta ryczą do Ciebie, gdyż wyschły potoki, a ogień pożarł pastwiska na stepie. I wygląda na to, że tak jak oni byli w tej euforii z odzyskania wolności, to nagle te różne sytuacje życiowe, z jakimi się zetknęli, sprawiły, że ich życie duchowe i entuzjazm wysechł. Wszystko uszło z nich. I teraz psalmista woła: Panie, odnów nas, tak jak odnawiasz te łożyska rzek, tak jak kiedyś w przeszłości wyprowadziłeś nas na wolność, tak teraz nasze wysuszone życie odnów. I dalej werset 5 psalmista modli się. Panie, niech ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Modli się o to, aby ludzie nie ustali w tych przeciwnościach, jakie są. Aby czynili to, co mają robić. Aby nie ustali, bo jeżeli nie ustaną, to na pewno będą żeli. Przyjdzie czas żniwa. Dlatego on się modli i woła do Boga: Panie, nie pozwól nam zaprzestać tego, do czego nas wyprowadziłeś na wolność. Sprowadziłeś nas tutaj w konkretnym celu. Nie pozwól, abyśmy ustali. I potem ogłasza: kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. To, że dzisiaj jest czas posuchy, powiada psalmista, a czytam między wierszami, to nie znaczy, że Bóg się zmienił. To nie znaczy, że On nie może zaingerować, że On nie ma teraz mocy, aby zmienić sytuację. Ale psalmista wyznaje tę pewność, że tak jak Bóg w przeszłości wyprowadził nas z niewoli, tak i dzisiaj może dokonać odnowienia, tego odnowienia, którego tak bardzo w życiu potrzebujemy. Bezpiecznie jest mówić o innych, a teraz się robi niebezpiecznie, zaczniemy mówić o nas. Gdy my doświadczamy radości zbawienia, to co się z nami dzieje? Katarzyna po mojej lewicy podpowiada, że jesteśmy radośni. Może nawet czujemy się jak we śnie i zastanawiamy się, czy to jest możliwe. Czytałem świadectwo młodego człowieka, który na zjeździe zimowym oddał swoje życie Bogu. Wiersze nawet napisał. Jak we śnie. Zbyt piękne by było prawdziwe, a jednak prawdziwe. I gdy Bóg spotyka nas, gdy my po raz pierwszy Jemu oddajemy nasze życie, to świat wiruje. To się wszystko zmienia. To jest nie do porównania. To trzeba przeżyć. Więc jeżeli jesteś na tym miejscu i nie oddałeś swojego życia Bogu i tak się zastanawiasz, czy mówiący te słowa ma wszystkie klepki na swoim miejscu, to zachęcam ciebie serdecznie. Oddaj swoje życie Bogu, a zobaczysz, jaką radością Bóg wypełni twoje serce. I te trzy wersety nagle staną się twoimi. I powiesz, tak, jak we śnie, moje usta są pełne radości, mój język chce tylko chwalić Boga, a nie wiem za bardzo, jak to robić. Powiecie mi, jak? No dobrze, idźmy dalej. I w naszym życiu tak właśnie jest. Ale gdy mija miesiąc miodowy, okazuje się, że oprócz tej euforii i tej radości i tego niezwykłego stanu bycia we śnie, nie brakuje wyzwań. Bo nagle mamy zmienioną tożsamość. Jesteśmy ludźmi innego królestwa. W naszych sercach pojawiają się nowe pragnienia, nowe dążenia. Chcemy kierować się nowymi zasadami, innymi zasadami, ale szybko się orientujemy, że jakoś mało ludzi nam przyklaskuje. Że zaczynamy popadać w kłopoty, w tarapaty, że nam jest jakoś jakby pod prąd. A powiedzieli mi, że jak Jezus zmieni moje życie, to wszystkie problemy miną. Co to za jeden? To trzeba reklamować wtedy. U kaznodziei, co tak mówi. Nie. Jak człowiek oddaje życie Bogu, to potem ma jeszcze więcej problemów. Ale ma po swojej stronie tego, który jest mocen pomóc mu te wszystkie problemy rozwiązać. Nie jeden Goliat stanie na jego drodze, ale on jest w stanie poradzić sobie nawet z Goliatem. Nie ze względu na to, że on nagle jakiś taki sprytny. Ale to tak jak jest, jak się w szkole ma starszego brata i młodszemu dokuczają. Przyjdzie starszy i powie, koledzy, macie coś do niego? Nie. No, bardzo się cieszę. I to czyni Bóg dla nas. Jeżeli ktoś chce dotykać się ciebie, to musi się zająć najpierw Bogiem. Bóg staje po naszej stronie. Mamy Jego po swojej stronie. Ale niejednokrotnie, gdy zderzamy się z tą tak zwaną prozą życia, nie radzimy sobie z nią najlepiej. Gdzieś ta euforia umyka, zapominamy o tej radości. No i to się staje tak, no teraz to już, mam teraz nowe ciężary, teraz to, tego nie mogę, tamtego nie mogę. Jak człowiek poddenerwowany, to już nawet mówią, że nie może zapalić. Ja nie wiem, jak chcę z tym poradzić. Mówi, kiedyś zapaliłem i jakoś tam było. A teraz mi powiedzieli, że Bóg do wolności mnie powołał. I, a co to za wolność? Jak ja sobie, i taki człowiek trochę poddenerwowany, nie wie, co ze sobą zrobić i z tym wszystkim, co wokół niego jest. I przeżywamy różne takie dylematy. I czasami z naszej winy, czasami nie z naszej winy, wkrada się taki okres do naszego duchowego życia i nie tylko duchowego życia. Czas posuchy. I pewne rzeczy zaczynają nas denerwować. A na przykład ludzie nas zaczynają denerwować. Tacy wierzący, co się dopiero co nawrócili i oni tacy zadowoleni. I rozmowa dwóch dojrzałych chrześcijan. Ty popatrz na niego, widziałeś? Widziałeś, jak on tam podczas nabożeństwa? Też to przerabiałem. Już nie jednego takiego, jak on przeżyłem. Poczekamy kilka lat. kolega się uspokoi. Tam. Rozmowa dwóch dojrzałych chrześcijan. Jak to się dzieje, że te lata, które mijają, sprawiają, że zamiast stawać się ludźmi bardziej pełnymi pasji dla Boga, bardziej pełnymi tej bliskości, gdzieś ta posucha przejmuje kontrolę i wysychają nasze duchowe kanały. Już radości nie ma i czujemy się jak Dawid, a on napisał tak: siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. To Psalm 32, werset 4. Siła moja zanikła. Czułeś się kiedyś tak? Ja nieraz się czułem, że człowiek już nie wie, co zrobić. Tak się wydaje, wszystkiego próbował, wszystkiego, co wiedział. Woła do nieba, a niebo wydaje się milczeć. I co tu zrobić? I Bóg w takich chwilach uczy nas ufności. Śpiewaliśmy, ja zapisałem sobie, bo pójdę tam, gdzie jesteś Ty. Przez śmiech i łzy zaufam Ci. Tak śpiewaliśmy dzisiaj. I Bóg uczy nas wytrwałości. I pokazuje nam, że On jest w stanie przeprowadzić nas przez każdą sytuację. Nie będę o tym mówił za dużo, ale pewnie kiedyś do tematu pustyni wrócimy. Bo ktoś powiedział, że pustynia to jest tak naprawdę bardzo dobre miejsce. Bo tam można polegać tylko na Bogu. Tam się tak przylgnie do Boga, jak nigdzie indziej. Bo wszędzie indziej polegamy na sobie, na swoich znajomościach, na swoich siłach, na tych, co wiemy, kogo znamy i tak dalej. Ale gdy jesteśmy sami na pustyni i przychodzi do nas zły ze swoimi różnymi sprawami, tam mamy tylko Boga. Tylko czy aż? Ale to temat do odrębnego kazania. Często nie doświadczamy tego, co Bóg ma dla nas, dlatego że zawczasu rezygnujemy. Nie przyjmujemy tego Bożego kształtowania w nas. Tutaj jest powiedziane w kolejnym wersecie o sianiu. A sianie w Biblii tak naprawdę niesie ze sobą pewne barwy smutku. Dlaczego? Bo sianie reprezentuje obumieranie. Pan Jezus powiedział, a ja przeczytam, żeby nie przekręcić, Ewangelia Jana 12:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeżeli obumrze, obfity owoc wydaje. Jest jeszcze jeden werset, który chciałbym przytoczyć. To jest 1 Koryntian 15:36. Zaczyna się oto takim słowem. Niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. Więc sianie reprezentuje pozostawianie czegoś. Wkładamy coś, co mamy, do ziemi. Rozstajemy się z tym, machamy temu czemuś na pożegnanie. To coś musi obumrzeć, jeśli ma wydać owoc. Wkładamy czasami to, co cenne. Jeremiasz powiedział, to znaczy Bóg powiedział przez Jeremiasza tak. Jeżeli dasz mi to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Wkładamy więc to, co cenne, a no bądźmy uczciwi, niełatwo się rozstajemy tym, co uważamy za cenne. Nieprawdaż? No ale mówimy, Panie, Cały jestem Twój. Ale wiesz, tamten pokoik jest mój. Tam mam moje małe skarby. Wiem, że Ty masz tyle innych skarbów, tych nie potrzebujesz, nieprawdaż? To taka moja mała radość. No przecież Ty jesteś Bogiem radości, radości nie odbierasz, prawda? No i takie dialogi sobie gdzieś tam snujemy w naszych sercach. A czasami Bóg przychodzi i mówi, wiesz co, tam w pokoju masz kilka rzeczy, które uważasz za cenne. Ale ja Ci proponuję mały geszefcik. Ty mi dasz to, co Ty uważasz za cenne, a ja w zamian Ci dam coś, co ja uważam za cenne i co jest, co przewyższa dużo bardziej wartość tego, co Ty tam masz. Chcesz tego? No, naturalnie każdy, oczywiście, jak najbardziej, weź mnie całego, Panie, i ten cały pokoik. No ale jak Bóg sięga po to ręką i zobaczymy, że to się zaczyna oddalać w naszych oczach, to się robi, wiecie, pot się formuje na plecach, kropelki zaczynają penetrować nasz kręgosłup, skronie zaczynają tutaj, serce zaczyna walić, coś obumiera. Ale to jest zasada Bożego Królestwa. Nic nie wyrośnie, jeśli coś najpierw nie obumrze. I Bóg poprzez doświadczenia, czasami poprzez te łzy, wypracowuje w nas coś wiecznego. Albowiem Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy są przez Niego powołani. Pan Jezus powiedział, błogosławieni ci, którzy się smucą, albowiem oni pocieszeni będą. Jeżeli smucimy się z powodu stanu naszego ducha, jeżeli smucimy się z powodu stanu otaczającego nas świata, jeżeli doświadczamy cierpienia ze względu na Chrystusa, to tak jakbyśmy siali w łzach, wiedząc, że będziemy żąć bez znużenia coś niezwykłego. Ale wiecie, żeby zasiać, ja nie jestem rolnikiem, ja w ogóle robiłem takie pewne rzeczy, zaraz wam o nich powiem, w ogrodzie, ale to nie dlatego, że byłem miłośnikiem ogrodnictwa, tylko byłem synem mamy, która miała ogródek. Rozumiecie różnicę, prawda? No więc trzeba było przekopać różne grządki w odpowiednim czasie i tak dalej, i tak dalej. To pewnie czeka wszystkich miłośników ogródków albo synów miłośników ogródków, bo córek chyba aż tak nie zapędza się. Nie wiem, a może nigdy córką nie byłem. No dobrze. Trzeba przygotować glebę. Trzeba przygotować glebę pod zasiew. I każdy z nas musi przygotować glebę naszego serca pod Boży zasiew. Bóg powiada tak. Oszcie sobie ugór w nowy zagon. To taka terminologia ogrodnicza. A nie siejcie między ciernie. Bóg mówi, powyrywajcie tam ze swoich serc to, co musi być powyrywane. Oczyśćcie glebę swojego serca i wtedy zasiejcie to, co ma się zasiać. Pan Jezus kiedyś opowiedział przypowieść o siewcy. To przypowieść znana, ale jeśli ktoś jej nie zna albo chciałby sobie ją przypomnieć, nie wie, gdzie ją można znaleźć, to podpowiem. To jest 13 rozdział Ewangelii Mateusza. I tam mamy do czynienia z podobieństwem opisującym 4 rodzaje gleb. Nasze serce odzwierciedla 4 rodzaje gleb, i którą dzisiaj jesteśmy. Pierwsza gleba to była droga, która mało co przyjmuje, mało co wchłania, nawet wody nie przyjmuje, stoją na niej kałuże. To wiedzą ci, którzy gdzieś polnymi drogami jeżdżą i w każdej takim zagłębieniu woda jest i prędzej wyparuje niż wsiąknie. Twarda ziemia, twarde serce, mało co przyjmie. A zanim zdąży przyjąć, zły przyjdzie i wykradnie. Druga to była gleba skalista. Człowiek przyjmuje słowo, jakby był we śnie. Z wielką radością, z wielką euforią. Ale to było słowo. Ach! Ale wraca do domu, spotyka się z tak zwaną prozą życia. I jakoś trzeba przekulać do następnej niedzieli. Może coś znowu dobrego usłyszy. Brak korzenia. Niestałość. Dalej jest gleba ciernista, która reprezentuje rozkosze tego świata, umiłowanie tego świata, troskę o byt i tak dalej. Takie różne terminy tam się... I one zatłumiają to słowo. Tak jesteśmy zajęci różnymi sprawami, że już duchowo nie rozsądzamy swojego życia i ten duchowe życie uchodzi i go nie ma. I czwarta, ostatnia to ta dobra gleba. Bóg wzywa... Przygotujcie glebę pod zasiew. Kiedyś wyświetlaliśmy taki film tutaj, Boska Interwencja chyba się nazywało. To o takim trenerze futbolu amerykańskiego w chrześcijańskiej szkole. Ktoś z was oglądał może? To w środę było, potem żeśmy pożyczali różnym ludziom. Jeżeli nie oglądaliście... Warta jest sprawa, naprawdę. Jeżeli będziecie chcieli, to znowu wyświetlimy, żeby wszyscy mogli sobie razem obejrzeć. I tam jest taka scena. Ten trener przeżywa różnego rodzaju dylematy i problemy. I przychodzi taki człowiek, który regularnie się modli o całą szkołę, o studentów, o tego trenera, o wszystkich. I on mu mówi tak. Przychodzi do niego i ma dwa słowa dla niego. O pierwszym nie będę mówił, żeby nie przeciągać, a drugie słowo było takie. Mówi, było dwóch rolników. I obaj modlili się o deszcz. Jeden z nich zaorał swoje pole, a drugi nie. Jak myślisz, kto bardziej się przygotował na deszcz? Odpowiedź jest oczywista i takiej udzielił trener. To idź i zaoraj swoje pole. Chociaż może jeszcze deszczu nie widać i jest sucho i sucho w ustach i sucho w sercu. Możesz zaorać. Deszcz nadchodzi. Te wyschnięte potoki będą jeszcze pełne wody. Dasz temu wiarę? Hiob usłyszał taką obietnicę. Jeszcze napełni śmiechem Twoje usta i Twoje wargi radosnym okrzykiem. Może dzisiaj czujesz się jak właśnie taki wyschnięty potok i zastanawiasz się, czy tu w ogóle jeszcze jakieś życie do mnie zawita. Dzisiaj w imieniu Pańskim ogłaszam Tobie, że jeżeli okażesz na tyle cierpliwości i ufności, to życie zawita. Jeszcze Boża rzeka, o której czasami śpiewamy, przetoczy się przez Twoje wyschnięte koryto i na nowo zakwitnie zielenią. Pan Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz, w jeszcze większy smutek się zamieni, tak? Ale smutek wasz w radość się zamieni. To jest Boże dziedzictwo dla ciebie i dla mnie i dla każdego człowieka. Bóg pragnie dotykać naszego życia po to, by je wypełniać radością i pokojem. Królestwo Boże to pokój, radość w Duchu Świętym i sprawiedliwość. Nie ustawiajcie siaci, bądźcie cierpliwi, a żniwo nadchodzi, mówi Pan. No, ale jeśli przez dłuższy czas nie widzimy tego, na co oczekujemy, wkrada się co? Zniechęcenie, rozczarowanie. Dlaczego nierzadko bywa, że gdzieś zobaczymy, gdzieś zostawiamy to, co jest? Bo wiecie, żyjemy w czasach instant. Nawet jak się składa zamówienie, jak pytają na kiedy, odpowiedź jest jedna. Na wczoraj. W Wszyscy chcą wszystko na wczoraj. Wszyscy chcą, żeby chcemy rozwiązań szybkich i bezbolesnych. Jeżeli mamy w swoim życiu jakiś problem, to chcemy, żeby pyk, Panie Boże, przyjdź, no przyjdź, tak dotknij, pyk, poszło, jesteś niesamowity. I idziemy dalej. Ale takich rozwiązań, obawiam się, nie ma. Nie za wiele jest takich rozwiązań. I jesteśmy ludźmi coraz mniej cierpliwymi. My, ludzie XXI wieku, coraz mniej cierpliwi jesteśmy. I taka koncepcja jak czekanie jest równoznaczna dla nas z cierpieniem. Coraz mniej potrafimy czekać. Zgodzicie się? Już nawet jak się dzwoni gdzieś i ktoś nie odbiera, nie? To już nas zaczyna. No co, kto im tam za to płaci? Przecież płacą im za to. Co oni tam robią? Kawę sobie znowu parzą, czy co? A tu wszystko chodzi. Jesteśmy niecierpliwi. Jeżeli pojawia się jakiś problem w małżeństwie, to też chcielibyśmy, żeby pyk go tak, ciach i już. Nowa żona, nowy mąż, wszystko dobre, przemienione przez Boga. Halleluja. A Bóg chce coś wypracować w naszych sercach. On chce nas przygotować na wieczność. Pewne procesy musi wypracować w nas. To się samo tak nie stanie. Potrzebujemy być cierpliwi i wykonywać cierpliwie to, do czego Bóg nas powołuje. Bo po okresie cierpień przychodzi radość, jeśli nie ustaniemy. Nie błądźcie. To list do Galacjan. 6:7. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem człowiek sieje, to i żądź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żądź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha żądź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy. Z akcentem na to słowo nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Bóg obiecuje, że gdy nie ustaniemy w sianiu, gdy nie ustaniemy w robieniu tego, co do nas należy, w przygotowywaniu gleby naszego serca, w sianiu tego, co powinniśmy siać, to Bóg, przepraszam, obiecuje nam żniwo i to obfite. I to przypomina nam, że trud i łzy frustracji Bóg zamienia w żniwo błogosławieństwa. Taki jest nasz Bóg. A tę pewność mamy, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, co zrobi? Będzie je kontynuował. Wiecie, czasami się zachowujemy jak rolnik, który nic nie zasiał albo niewiele zasiał i ma pretensje do pola, że nie wydało lepszego plonu. Bóg mówi, wytrwajcie, siejcie. I na koniec chciałbym zwrócić się z wezwaniem, które wierzę, że Bóg ma i będziemy się modlić. Tak jak w przyrodzie, tak w życiu naszym zachodzi pewna cykliczność. Jest zima. Co prawda, jak mi powiedziano, już coś tam kwitnie na naszych drzewach. No ale teoretycznie jest zima, tak? Jest wiosna, jest lato, jest jesień. I psalmista był tego świadomy. Latem wysychają potoki. Ale po lecie przychodzi jesień, przychodzi zima, przychodzi deszcz, który Pan daje i napełnia na nowo. I tak samo z sianiem, gdy siejemy, to coś wyrasta. I Bóg dzisiaj mówi do ciebie tak. Nie wiem, co jest w twoim sercu, ale wierzę, że Bóg dzisiaj do trzech grup spośród nas chce przemówić. Po pierwsze, być może jesteś właśnie w fazie euforii i radości. To pięknie. To jest piękna sprawa. Ale jest też taki czas, kiedy te różne sprawy życiowe zaczynają nam tę euforię podkradać. Nie panikuj wtedy, nie panikuj. Ufaj Bogu, ufaj Mu, bądź gotowy w sercu. Dzisiaj ciesz się każdym momentem radosnym. Po drugie, nie wiem, może przechodzisz okres posuchy. Posuchy w Twojej więzi z Bogiem. Nic wielkiego się nie wydarzyło. A już naprawdę tak może i nawet tracisz wiarę, czy się coś wydarzy. Byle jakoś się tam przekulać do przyjścia Pańskiego, może jakoś się uda po tej zewnętrznej bramie nieba się, wewnętrznej znamie, części bramy nieba się jakoś tam udało się. To Bóg ma dla Ciebie i dla mnie coś lepszego. Może zapomniałeś, jak to jest, gdy się jest jak we śnie. Może denerwują Cię inni, którzy właśnie się cieszą. Bóg dzisiaj do Ciebie mówi, wytrwaj. Wytrwaj. Nie rezygnuj. Wytrwaj, bo Bóg da Ci żniwo. Wypełni na nowo ożywczą wodą Twoje wysuszone koryta rzek. I po trzecie, może dzisiaj Bóg oczekuje od Ciebie, że coś zasiejesz. Może Bóg mówi do Ciebie, najwyższy czas coś zasiać. Coś w Twoim życiu musi obumrzeć, aby coś lepszego, coś Bożego mogło wyrosnąć. To, o czym mówimy, nie dotyczy tylko naszej relacji z Bogiem, ale dotyczy każdej sfery naszego życia, naszych małżeństw, naszych więzi rodzinnych, naszych relacji zborowych, naszych pracy, każdej sfery. I Bóg dzisiaj do Ciebie mówi, do nas mówi, do każdego z nas, że jeżeli damy Mu to, co cenne, On wyprowadzi z tego coś dużo bardziej cennego i nawiedzi nas na nowo swoją łaską. Rozmarzyłem się, więc czas się modlić. Powstańmy.